Rozmowa dnia.
Dorota Matyjasik. W rozmowie dnia witam. Naszym gościem jest Wojciech Szymański, jedynka z okręgu łódzkiego, partia Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Jak pan ocenia wczorajszą debatę? Muszę przyznać, że chyba to był debiut, bo Adrian Zandberg z partii Razem nie był tak szerzej znany.
Komu jak komu. My Adriana bardzo dobrze znamy. Wszyscy bardzo go lubimy, doceniamy jego talenta. Natomiast no, nie można ukrywać, że w Warszawie właściwie konferencje odbywały się, był taki czas, że praktycznie codziennie. Nie cieszyły się one zainteresowaniem mediów. No i cóż, nie do końca nasza wina, że dopiero dzisiaj.
Ale przyzna pan, że wielu Polaków zobaczyło pana Adriana w ogóle lidera, jeżeli tak to można nazwać, partii Razem na oczy po raz pierwszy.
Tak, tak. No, nie bez przyczyny mówi się, że kto ma media, ten ma władzę.
I jak pan ocenia tę debatę?
Uważam, że była na pewno dużo ciekawsza niż debata liderek dwóch głównych partii, które właściwie spierają się między sobą tylko i wyłącznie o to, która ma większą rację. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie było popatrzeć na większą pulę kandydatów.
A jak pan ocenia występy właśnie pana Adriana? Bo partia Razem do tej pory mówiła, że jest to partia bez lidera.
Tak, bo de facto jakby już nawet w samych strukturach mamy 9-osobowy zarząd. Natomiast no my Adriana znamy, tak więc nie było to dla nas zaskoczeniem. Nie jedna osoba u nas potrafi przemawiać w podobny sposób. Lubimy mówić, że nie mamy wodzów, mamy wielu liderów. Nie mamy jednego lidera, mamy ich wielu. Tak, więc po prostu dla nas to nie było zaskoczenie, natomiast bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni, że w końcu udało nam się pokazać
szerszej publiczności. Proszę przypomnieć słuchaczom, na czym polegała akcja Hasz 8 sekund.
Hashtag 8 sekund, ta akcja polegała na tym. Otóż okazało się, że w dniach od 7 do 27 września w Telewizji Polskiej na wszystkich kanałach Razem poświęcono 8 sekund łącznie. A w porównaniu powiedzmy z chyba 19 godzinami dla Platformy, 16 dla PiSu, paroma godzinami dla innych partii, dla innych komitetów, no, to było bardzo, bardzo niewiele. Zresztą to nie była jedna okazja, przy której mówiono o 7 komitetach, czy 7 komitetów zaproszono na debatę. To był trochę taki zaklęty krąg, bowiem mówiono, że niestety nie wysłano do nas zaproszenia, ponieważ cieszymy się małym poparciem, a cieszyliśmy się małym poparciem, ponieważ no, nie pokazywano nas w mediach.
Ale to nowa partia na scenie politycznej, udało się wam zarejestrować ją zaledwie w maju tego roku.
Tak, no to już jest jakiś sukces. Na naszej konferencji, która zresztą też nie była transmitowana przez media publiczne, powiedziane zostało, że jesteśmy w sumie taką grupą ludzi od spraw niemożliwych. Na początku mówiono, że w ogóle właściwie zostaniemy taką jakąś kawiorową, kanapową frakcją. Udało nam się zebrać podpisy, zarejestrowaliśmy partię, startujemy w wyborach. No i liczymy jak na wynik.
Na razie w tych sondażach to można powiedzieć, że oscylujecie gdzieś w granicach błędu statystycznego. Czy uda się pokonać próg wyborczy?
Tak naprawdę staramy się nie kierować sondażami, robimy swoje, tak jak robiliśmy swoje, zanim jeszcze powstał ten ruch, jakby zanim się sformalizował i wykrystalizowała partia Razem. Więc no, tak naprawdę prawdziwy sprawdzian będzie 25 października.
A gdyby pan miał przedstawić listę z okręgu łódzkiego, której pan jest liderem?
Chodzi o osoby, które tam się znajdują. No, mamy bardzo silną reprezentację pracowniczą, mamy też kilku pracodawców, a jednym z najbardziej znanych jest Maciej Stańczyk, który ma znany w Łodzi lokal, zatrudnia ludzi, oczywiście na umowę o pracę, czyli żyje w jedynie słuszny sposób. Ja sam jestem jakby przedsiębiorcą, od 5 lat prowadzę własną firmę jednoosobową, nie do końca z własnego wyboru, ale tak.
Dlaczego wyborcy mieliby oddać głos właśnie na was? Jakie są wasze propozycje, wasze obietnice?
Przede wszystkim w ogóle Razem powstało po to, żeby reprezentować interesy osób, które w tym momencie nie mają swojej reprezentacji w naszym parlamencie, więc jesteśmy tą szansą dla tych osób, które czują, że nie mają na kogo głosować. Ja sam zresztą jakby wstąpiłem do tej formacji pewnego rozczarowania wynikającego z faktu, że jeżeli już chodziłem na wybory i oddawałem ważny głos, a to się działo praktycznie zawsze, no to robiłem to zaciśniętymi zębami i przeciwko komuś, żeby wybrać mniejsze zło, żeby znowu nie dopuścić PiSu do władzy. Natomiast pojawiła się alternatywa i jak głosi jedno z naszych haseł, no można w końcu zagłosować z nadzieją i ja mam olbrzymie nadzieje.
Ale czego wam brakowało?
Przepraszam.
Czego wam brakowało w obecnej scenie politycznej, że zaskutkowało to założeniem własnej partii? Jak was odróżnić od innych?
W tym momencie jakby mamy te same zgrane twarze ludzi, którzy po prostu odpłynęli, zarabiając tyle, ile zarabiając i bawiąc się w politykę, bo chyba inaczej tego nie można nazwać, tak długo jak się bawią. Po prostu oni już nie wiedzą, co to właściwie oznacza takie życie, powiedzmy, młodego człowieka, jego 30, 40, 50 lat, a nie wiedzą, co to znaczy życie emeryta, nie wiedzą, co to znaczy życie osoby na bezrobociu, zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu choćby, nie wiem, bezdomności.
Ale spróbujmy tak trochę konkretnie powiedzieć, jakie są propozycje chociażby dla tych młodych ludzi.
My mamy taką propozycję, na przykład dość znaną, mówiącą o tym, że chcemy wprowadzić dwie stawki godzinowe, minimalne, tego w Polsce jeszcze nie było, a jest wielu krajach zachodnich, co przełoży się na podniesienie płacy minimalnej. Te stawki to byłoby 15 zł przy umowie o pracę i 20 zł przy umowach cywilnoprawnych. Dlaczego dwie? Między innymi po to, żeby właśnie zniechęcić osoby, które nadużywają tej formuły zatrudnienia, czyli umowy cywilnoprawnej, w sytuacji, kiedy jest to nieuprawnione, bo kodeks pracy w Polsce jest nagminnie łamany. Tak?
Ale pensje minimalne są w programie. Tak. W zasadzie wszystkich.
Tak. Tylko na przykład cieszymy się, że SLD zasugerowało się jakby naszą kwotą, bo chronologicznie wyglądało to tak, że my wprowadziliśmy nasz program, powiesiliśmy go na stronie. SLD w tym czasie chyba proponowało 12 zł, no i zaraz potem jakby przyjął naszą kwotę, więc
cieszymy się. System emerytalny, w jakim wieku powinniśmy przechodzić na emerytury?
Jeśli chodzi o system emerytalny, to sprawa tutaj jest trochę bardziej skomplikowana, bo nie ulega wątpliwości, że żyjemy coraz dłużej, że jest problem wynikający z tego, że jakby z uwagi na pewne coraz mniej osób się rodzi w Polsce, tak? Mamy z tym problem i coraz więcej tym samym osób będzie musiało jakby być utrzymywanych przez coraz mniejszą pulę osób, więc tutaj musimy trochę zadziałać. No jakby razem będzie ostatecznie dążyło do tego, żeby wprowadzić emeryturę obywatelską, taka jak bodaj funkcjonuje w Kanadzie, czyli po prostu wypłacanie obywatelowi, choćby z racji tylko i wyłącznie takiej, że jest obywatelem innego kraju, pewnej kwoty, która pozwoli na utrzymanie. Oczywiście to nie wyklucza dodatkowych źródeł utrzymania. Jesteśmy za tym, żeby na przykład znieść maksymalny próg dochodowy dla osób, które są na emeryturze, tak żeby nie musiały jakby obawiać się, że jeżeli pracują i jednocześnie pobierają świadczenie.
A sprawy światopoglądowe, na przykład czy religia powinna być finansowana przez budżet państwa, czy in vitro powinno być finansowane ze środków publicznych?
Zdecydowanie religia powinna być finansowana przez związki wyznaniowe. Uważam, że jest to pewien standard cywilizacyjny ja na przykład osobiście jestem ateistą. Kiedyś byłem wojującym ateistą, teraz uważam, że to nie jest dobra droga i że Kościół pełni bardzo, bardzo ważną rolę w życiu wielu osób. Znam blisko nawet wiele takich osób i bardzo mi się zmieniły poglądy w tym względzie. Natomiast uważamy, że nie powinno po prostu być to finansowane ze środków publicznych, tym bardziej, że Kościół rości sobie wielkie prawa do uprawiania polityki w naszym kraju, co też naszym zdaniem nie powinno mieć miejsca. Jeśli chodzi o in vitro, uważamy, że jak wiele zabiegów, powinno być to finansowane z budżetu.
Zapytam jeszcze Łódź, bo kandyduje pan z Łodzi. Jakie tu sprawy są istotne, którymi posłowie mogliby się zająć w Sejmie?
Nasz program, jak też zwykliśmy mawiać, idzie po linii żołądka, a nie serca. I skupiamy się na takich bardzo, bardzo podstawowych rzeczach. Jedna z takich podstawowych rzeczy, na których skupimy się w Łodzi, ponieważ Łódź jest w pewnym sensie specyficznym miastem, a nie będę tutaj mówił o kwestiach ogólnopolskich, jest kwestia mieszkalnictwa. A Łódź ma jeden z największych zasobów mieszkań komunalnych w kraju, natomiast jeden z najniższych odsetków lokali, które są jakby dostępne mieszkańcom. Ponad połowa lokali komunalnych, które znajduje się w tym zasobie miejskim, jest w bardzo, bardzo złym stanie. Obecnie miasto przyjęło taką strategię, że wyprzedaje te lokale na potęgę.
Zaprotestować. Tak? No, nie jest tak, że miasto wyprzedaje na potęgę mieszkania.
Mieszkania komunalne.
Tak? Lokatorom. Tak,
ale o co chodzi? Tak, oczywiście, że lokatorom, znaczy w dużej mierze lokatorom, ale nie tylko, ponieważ bodaj wydaje mi się, że w strategii, którą przyjęło chyba do 2000, już nie pamiętam teraz, którego roku, jest w planach wyprzedać ileś tam działek, niekoniecznie, jakby, nie ma jakby sprecyzowanego targetu. Chodzi po prostu o to, że u nas jest taki zapis w programie, który mówi o tym, że każda złotówka ze sprzedaży lokalu komunalnego powinna pójść na budowę nowego lokalu komunalnego. W Łodzi to się nie dzieje. W Łodzi to się nie dzieje i mamy zamiar to zmienić. Mamy bardzo wiele osób mieszkających w tragicznych warunkach. Ja zresztą wychowałem się w kamienicy, w której mój pokój właściwie oddzielony był od reszty mieszkania płytami karton gips. Mieliśmy problem z kanalizacją cały czas, bo to była stara kamienica. I miasto, zresztą władze centralne, Łodzią niespecjalnie się przejmują. Łodzią, miastem, które właściwie nie podniosło się cały czas z kolan po szoku transformacji. Dopiero niedawno coś się zaczęło dziać. Rzeczywiście jest jakiś program tutaj rewitalizacji społecznej i mieszkaniowej, natomiast te potrzeby, o których obecnie się mówi, to jest chyba rzędu 10 tysięcy lokali komunalnych ma powstać, czy zostać zaadaptowanych. To jest kropla w morzu potrzeb.
Ale chciałam powiedzieć, że lokatorzy tych mieszkań komunalnych mają prawo wykupić je i to z bardzo dużą bonifikatą od wielu lat. Pierwsza propozycja to było 95%.
Tak,
mało.
To prawda. Moi rodzice właśnie niedawno dokonali takiego zakupu i jakby nie widzę w tym nic złego, o ile tworzy się na miejsce tych lokali, które zostały sprywatyzowane, nowe lokale komunalne. Tak, żeby ludzie, w tym momencie mamy parę tysięcy osób oczekujących na mieszkanie. Średnia chyba oczekiwania na lokal komunalny to jest 7 lat. I osoby, które nie chcą pakować na parę dziesiąt lat w kredyt hipoteczny, które nie mają być może dziadków, po których daj Bóg może na to mieszkanie odziedziczyć, no, nie mają za bardzo wyboru, tak? Mogą na przykład wyjechać za granicę w poszukiwaniu lepszych zarobków, gdzie stosunek zarobków do ceny wynajmu mieszkania, czy nawet jego kupna nie jest tak tragiczny jak w Polsce. A Polska jest jednym z krajów, w których jest najmniej mieszkań. Zaraz po Irlandii był taki raport chyba, który prezentował po prostu paręnaście krajów europejskich, pokazywał, że w Polsce tych mieszkań jest bardzo, bardzo mało. I w tym momencie państwo jedyne, co robi, to właściwie wspiera banki i deweloperów poprzez pomaganie swoim obywatelom wchodzić w kredyty, zamiast właściwie zapewnić im zapisany w Konstytucji, w artykule 75, ten dach nad głową.
Wojciech Szymański, partia Razem, lider z okręgu łódzkiego. Jutro też partia Razem. No takie są wyniki głosowania. Tak zdecydowały komitety wyborcze. Dziękuję. Dorota Matyjasik.
Dziękuję również.